Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Mamy ciągle jeszcze luty i w ubiegłym tygodniu, zdradzę tajemnicę, była taka tajemnicza data, 22 lutego, i to jest taka data, kiedy czasami się okazuje, że niektórzy byli, są harcerzami, skautami, bo nagle się jako tacy ujawniają. To się nazywa Dzień Myśli Braterskiej. Jest to taki moment, gdy się okazuje, że scouting to jest pojęcie, które może w inny sposób, ale dotyczy nie tylko dzieci, nie tylko takiej młodzieży w szkolnym wieku, ale także ludzi już znacznie doroślejszych. Czy rzeczywiście tak może być? Czy to jest tak, że scouting to jest coś poważnego? O tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, panem Tomaszem Warownym. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mój gość jest skautem. Tak się składa, że ja z kolei jestem harcerzem. Moja osobista historia to historia związana z pierwszą warszawską drużyną harcerzy, z Czarną Jedynką, i to już są dawne, dawne lata. Natomiast mój gość Tomasz Warowny jest bardzo blisko spraw skautowych. Jest skautem w Stowarzyszeniu Skautów Świętego Bernarda z Clairvaux. Nazwa sygnalizuje, że mamy do czynienia z organizacją, jak sądzę, bardzo pobożną, katolicką.
To prawda.
No cóż, zacznijmy od tego pytania, które na początku zadałem. Czy to jest możliwe, żeby scouting traktować, on jest jednak, został wymyślony dla młodzieży. Czy to, co jest dla młodzieży, może być poważne?
Myślę, że musi być poważne, ponieważ scouting jest metodą wychowawczą dla dzieci i młodzieży, a także młodych dorosłych, więc wydaje mi się, że jeżeli zajmujemy się takimi kwestiami jak wychowanie, to jest to kwestia bardzo poważna.
No tak, ale to jak dorosły na to popatrzy, to widzi, mundury, musztra, rozpalają ognisko, gdzieś tam noszą w kieszeni kawałek kory, takie różne rzeczy, i jeszcze gwiżdżą, tak troszeczkę jak na takich podśmiewających filmikach czasami. Gdzie w tym coś poważnego?
Wydaje mi się, jeżeli jeszcze zanim wejdziemy tak głębiej w temat, to jest to dużo bardziej poważna rzecz niż na przykład spędzać cały dzień przed konsolą, bo przed telewizorem, więc myślę, że wszystko zależy od naszego punktu widzenia.
Co jest istotą tego wynalazku? Robert Baden-Powell wynalazł ten system, ale rozumiem, że on musi dotykać jakoś rzeczy zupełnie naturalnej, żeby to się okazało czymś godnym zainteresowania jako metoda wychowawcza.
Może powiem tak, generał Baden-Powell wymyślił to też w bardzo konkretnym momencie historycznym. To był przełom XIX i XX wieku. To był problem wtedy dyskutowany w Wielkiej Brytanii, że młodzież jest coraz gorzej wychowywana, że ma na przykład młodzież miejska ma coraz mniejszy kontakt z przyrodą, że autentycznie bano się, jaka będzie przyszłość elit, imperium, na którym nie zachodzi słońce. I nagle, że tak powiem, generał Baden-Powell odkrył, że może to robić, spróbować zaproponować nową metodę wychowawczą, bardzo taką naturalną, która pozwoli, że tak powiem, znowu jakby doda dużo ducha takiego młodzieży. I teraz mi się wydaje, że jak się czyta tego Baden-Powella, to jest on niesamowicie ponadczasowy.
No dobrze, ale to jest tak, dotknął pan tego początku, wspomniałem również ja o nim, początek XX wieku, Baden-Powell, okoliczności polityczne, tak, bo kwestia służby imperium, tak. Czy scouting można odłączyć od jego, można powiedzieć, wojskowej genezy? Scout, to jest zwiadowca.
No właśnie, to bardzo dobre pytanie, ponieważ tak naprawdę Baden-Powellowi nie chodziło o wychowywanie w sposób wojskowy czy militarny, ponieważ wtedy w Wielkiej Brytanii były bardzo popularne szkoły wojskowe dla chłopców i one rocznie produkowały tysiące takich absolwentów szkół wojskowych, a o Baden-Powellowi chodziło o coś więcej. On sam o tym pisze, że to byłoby, że tak powiem, najgorsze dla scoutingu, gdyby scouting się po prostu stał takim zrzeszeniem paramilitarnym dla dzieci i młodzieży. I on widział, że te różne symbole, które dzisiaj często odczytujemy bardzo militarnie, nie zawsze mają taką stricte konotację. Na przykład mundur skautowy nie wziął się tak stricte z wojska, tylko wynikał z prostej przyczyny, że w tamtych czasach to, jak kto był ubrany, świadczyło o tym, czym się zajmuje albo kim jest, tak? Duchowny miał odpowiedni strój, różni rzemieślnicy mieli różne stroje, no i, że tak powiem, skaut musiał mieć swój odpowiedni strój, a żeby on w jakiś tam sposób nawiązywał do stylu wojskowego, to już inna sprawa.
Czyli skauci to nie kadeci, tak?
Skauci, dokładnie.
To nie ludzie przygotowywani do tego, żeby służyć w armii. No, ale w takim razie do czego?
Przede wszystkim jakby Baden-Powell widział, że to ma być wychowanie, które ma prowadzić do bycia dobrym obywatelem, dobrym chrześcijaninem oraz do tego, aby to była metoda, która, to też jest bardzo istotne, była komplementarna w stosunku do rodziny oraz szkoły. Czyli nigdy skauting nie może stać się centrum wychowania dziecka, tylko ma być metodą, która ma wspomóc rodzinę oraz szkołę w edukacji.
No, to jeśli już tego dotykamy, ja rozumiem całkowicie ten związek z rodziną, bo to w ogóle rodzice są tutaj głównymi podmiotami w wychowaniu, więc to jasne. Wszystko, co się dzieje, co nazywamy wychowaniem, jest jakoś delegowane przez rodziców, tak? Ktokolwiek zajmuje się naszymi dziećmi, to warto pamiętać. Ktokolwiek zajmuje się naszymi dziećmi, może to robić dlatego, że otrzymuje od nas, rodziców, upoważnienie. Tak samo jest ze szkołą, więc to oczywiście jasne. Ale jeśli chodzi o relacje ze szkołą. Bardzo pamiętam, zrobiło na mnie duże wrażenie dawno temu, to jak Baden-Powell przekonywał, że skauting nie jest organizacją szkolną. To znaczy, że znowu to były lata trochę, w których żywe było wspomnienie, żywe wspomnienie PRL-u, gdzie z kolei harcerstwo bardzo często to oficjalne było taką szkolną organizacją, zapisywano całe klasy, mundurowano i tak dalej. I trochę czasami tak powiew tego czuję, tak? Gdy widzę na przykład zbyt dobre, zbyt jakby to powiedzieć, takie instytucjonalnie zlepione, tak? Te relacje czasami między niektórymi organizacjami, a szkołami, to chyba nie służy skautingowi być.
To prawda, tak też nam też się tak wydaje. No ja bym przede wszystkim o dwóch kwestiach powiedział w tym miejscu, że po pierwsze, metoda skautowa jest jakby w stosunku do szkoły rzeczywiście komplementarna, czyli często uczy rzeczy, których nawet najlepsza szkoła czasem miałaby trudność, żeby nauczyć, czyli na przykład bardzo umiejętności praktyczne, no bo w szkole uczymy się matematyki, języka polskiego, no są to często jakieś takie bardziej, bym powiedział, abstrakcyjne rzeczy, a skauting ma uczyć przy dużej mierze też myślenia praktycznego. Druga rzecz, to należy na to zwrócić uwagę, że Baden-Powell jakby chciał, aby ci chłopcy pochodzili z różnych środowisk. I to jest bardzo istotne. To jest to, że na przykład w czasie swojego pierwszego obozu takiego, kiedy skauting w sumie nie był jeszcze zdefiniowany jako skauting na wyspie Brownsea w 1907 roku, on zabrał tam chłopców z bardzo różnych rodzin, i z rodzin robotniczych, i z rodzin arystokratycznych, tak? A szkoły jednak często mają taką tendencję, że to są jednak szkoły często jakieś stanowe. No, wprawdzie w Polsce mamy zazwyczaj do czynienia ze szkołami państwowymi, ale na przykład w Wielkiej Brytanii już to jest trochę zupełnie inaczej.
No jasne, na tle społeczeństwa brytyjskiego tego rodzaju inicjatywa tworzona w końcu przez kogoś, kto doszedł do godności lorda, później lorda, a wcześniej po prostu generała, tak, Baden-Powella, no można sobie wyobrazić, że to będzie taka elita dzieci z dobrze urodzonych domów. Tymczasem rzeczywiście to trochę tak, że to ma być miejsce, w którym ludzie z różnych bardzo środowisk się spotykają i no właśnie, spotykają się i co? Co jest tym podstawowym, można powiedzieć, atomem tej organizacji? Co się tutaj liczy? Jednostka, drużyna, jeden człowiek, relacja między jakimś mistrzem a uczniem. No tak krążę wokół tego pojęcia, które najbardziej chyba jest związane z skautingiem, no, zastęp.
To ja mówię, to tak, ale to jest, może powiem trochę od innej strony, że kilka lat temu była taka wypowiedź, zresztą bym powiedział dosyć jednak istotnej w Polsce, filozof i socjolog Jadwigi Staniszkis, która kiedyś powiedziała, że według jej obserwacji, na przykład ludzie wywodzący się z harcerstwa polskiego, to oni są, że tak powiem, wyzbyci indywidualności, tylko są nauczeni, żeby karnie wykonywać rozkazy. No, to odnosiła pewnie do jakichś polityków, domyślam się, tak? Ale jest taka, bym powiedział, opinia, która krąży, że właśnie to jest takie uczenie funkcjonowania w jakiejś takiej zbiorowości, gdzie nasza indywidualność zanika na rzecz jakiejś ważnej idei, rozkazów, jak przykład drużynowego i tak dalej. Ale jak się czyta Baden-Powella, a także jak się potem rzeczywiście na serio zajmuje scoutingiem czy harcerstwem, no to widzimy, że jednak tam najważniejsze jest takie pojęcie indywidualistyczne, czy może bardziej nawet powiedział personalistyczne w tym względzie, że interesuje nas rozwój osoby, jednostki, tak? I nigdy scouting nie może na przykład funkcjonować wobec takiej na przykład jakiejś idei, która by zakładała, że prymat jakby zbiorowości nad osobą. Dlatego na przykład niemożliwy jest scouting, że tak powiem, w systemach totalitarnych. Tak? Mhm.
Zawsze organizacje tworzone w systemach totalitarnych były i podobne zewnętrznie, i co do swojego ducha bardzo inne. Tak?
No tak, tak, tak. No to taki...
Pionierzy.
Tak? Pionierzy, Hitlerjugend, tak, więc to...
A to ciekawe, bo zewnętrznie, ponieważ ludzie mało rzeczy dzisiaj odróżniają, to im się wydaje, że harcerstwo to takie jeszcze jedno Hitlerjugend.
Dokładnie, no tak czasem się na to, że tak powiem... Tak to czasem wygląda niestety. A jest to bardzo, że tak powiem, krzywdzące, no bo inne były założenia ideowe Hitlerjugend, a inne na przykład już ZHP przedwojennego polskiego.
To powinno być dla nas, co prawda, oczywiste wraz z legendą Szarych Szeregów. No dobrze, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Robimy sobie przerwę. Wracamy do naszej rozmowy. Ja dopytywałem o tę podstawową jednostkę, ponieważ jednostkę scoutingu czy harcerstwa, mając na myśli oczywiście system zastępowy. Ten moment, w którym niewielkiej grupie, właściwie chłopcy, rządzą się sami, gdzie oczywiście jakiś starszy, tak, lepiej przygotowany od innych, ale jakoś jeden spośród nich, tak, ich organizuje. To chyba nie można sobie wyobrazić drużyny skautowej i w ogóle skautingu bez dobrych zastępów.
Tak, oczywiście. I to było bardzo ważne u Baden-Powella. W ogóle mówimy o tym dlatego, że 22 lutego była rocznica jego urodzin, 160, więc już taka okrągła w pewnym sensie. Była bardzo istotna, ponieważ on od samego początku zakładał, że to właśnie w zastępie ta cała praca skautowa może zostać wykonana. Co jest bardzo istotne, to jest właśnie to, co pan redaktor powiedział o tym, że to chłopcy może nie, że rządzą się sami tak do końca, ale jest to, że to szef zastępu, czyli 16-latek, uczy się tej odpowiedzialności, brania właśnie odpowiedzialności za 13-latka, 14-latka. I też jest ważne u Baden-Powella, że ci chłopcy byli w tym zastępie na przykład w różnym wieku. Nie na przykład taka tendencja, co też na przykład występuje często w Polsce, że to są jakieś zastępy
rocznikami
i tak dalej. Nie, to właśnie w metodzie zastępowej klucz jest to, że jest ktoś, kto ma 16 lat, przychodzi chłopiec do drużyny, który ma lat 12, on jakby jest pod tym szefem zastępu i po kilku latach tak wzrasta w tym zastępie, że jest w stanie go naturalnie zastąpić po jakimś czasie, kiedy on osiągnie wiek 15 lat. Tak.
To zręby metodyki, samych podstaw działania wychowawczego, ale jeśli chodzi z kolei o ideę, myślę, że każdemu człowiekowi, który coś usłyszy o scoutingu i chce, jakby no, wie, że to jest coś poważnego również, no to kojarzy mu się to z przyrzeczeniem i prawem. Istnieje taka zasada, może wśród wszystkich tych, którzy przeszli przez harcerstwa, jest już w tej chwili jednak sporo, nawet i w Polsce, ludzi, którzy już mieli okazję przejść, nie mają nie tylko te skojarzenia złe, tak, z podróbkami harcerstwa, ale z jakimiś już przeszli przez, czy są w organizacjach, których metoda skautowa i życie harcerskie są na poziomie, no to wszyscy wiedzą, że to jest nie tylko kwestia chwila wzruszenia, ale poważnego zobowiązania. Przyrzeczenie, zobowiązanie się do przestrzegania prawa, to się zmieniało w ciągu dziesięcioleci.
I tak, i nie, bo dla Baden-Powella jakby no, scouting jest przede wszystkim, to jest właśnie to wychowanie obywatelskie, chrześcijańskie, właśnie poprzez prawo skautowe, jego przestrzeganie, grę, czyli uczestnictwo właśnie, że tak powiem, w zajęciach, że wszystko w scoutingu jest pewną rodzajem gry, która ma określone reguły i regułę właśnie określa jej prawo skauta. Oraz to jest właśnie to, że ta gra nie odbywa się w sali, w szkole, w domu u kogoś, w piwnicy, na strychu czy tam w pokoju dziecięcym, tylko odbywa się na łonie natury. I co do prawa skautowego i przyrzeczenia, no to rzeczywiście to jest rzecz, która jest zawsze najbardziej kontrowersyjna i która dzieli. To wynika w dużej mierze z tego, że my w Polsce mamy zupełnie inne przyrzeczenie i inne prawo, jakby które funkcjonuje w ramach tych dużych organizacji harcerskich, niż jakie stosował Baden-Powell.
A to w takim razie może dwa słowa na ten temat, dlaczego, bo ja tu ciągle się gimnastykuję z tym, raz mówię scouting, raz mówię harcerstwo. Każdy tłumacz, który się męczy ze słowem scouting lub scout, to skłonny jest do tego, ja widziałem wiele takich przypadków, że natychmiast to przekłada na harcerz, harcerstwo, ale to nie to samo jest, prawda?
No, bym powiedział, że nawet zdecydowanie nie to samo, ponieważ polski ruch skautowy u zarania bardzo szybko się odciął od Baden-Powella i wprowadził, że tak powiem, własne pomysły, które, trzeba przyznać, w większości są w miarę konsekwentnie w różnych tam formach realizowane do dnia dzisiejszego, tak? My akurat w naszej organizacji stwierdziliśmy, że trochę odejdziemy i wrócimy do klasycznego baden-powellizmu takiego i to jest jakby taka nasza sprawa, ale co do samych dziejów, no to bardzo szybko harcerstwo, znaczy właśnie scouting w Polsce przyjął nazwę, zaczęto stosować nazwę harcerstwa. No i ten harcerstwo miało takie pewne swoje rzeczy charakterystyczne, na przykład przez to, że w jakich okolicznościach powstawało, czyli w momencie, kiedy Polska jeszcze odzyskiwała niepodległość, bo to są, powiedzmy, lata tam 11, 12, gdzie ten przekład pojawia Małkowskiego. Właśnie
jak skauci pracują.
Tak, i potem jest wojna i po wojnie ten boom właśnie dwudziestolecia międzywojennego, ogromny, taki harcerski w Polsce, zresztą na całym świecie, ale przede wszystkim wtedy, znaczy jeśli chodzi o Polskę, to był przeogromny. Myślę, że żadna organizacja w dziejach Polski, że tak powiem, nie miała tylu, że tak powiem, tak szybki przestrzonku, może chyba tylko Solidarność w tych kilku miesiącach, bo w latach
80. Choć nie był to ruch o takiej skali masowości, prawda? Tak. To jednak mówimy o dziesiątkach tysięcy, nie o setkach, to w momencie, w którym w latach 30. zaczęło się to uharcerzanie społeczeństwa senacyjne, założyciele harcerstwa protestowali, że tu się rozmywa ideał harcerski. Ale na czym polegają te dodatki, tworzą harcerstwo?
Przede wszystkim na tym aspekcie takim niepodległościowo-militarystycznym, bym powiedział. Powiem bardzo prosto. Czym się różni obóz harcerski od obozu skautowego? Obóz harcerski. Myślę, że każdy tam jakoś gdzieś kiedyś nawet nie był, to widział, jak mniej więcej wygląda obóz harcerski. To jest to, że mamy jakiś taki plac apelowy, namioty rozbite, takie duże obok siebie.
Dziesiątki.
No, w zależności od tam, czy tam jest jedna drużyna, czy kilka drużyn, czy cały kufiec, czy w ogóle pół organizacji tam obozuje. Jakiś mamy plac apelowy, którym się odbywają właśnie musztry, jakieś apele, mamy maszt, jeszcze mamy często jakieś takie, że mamy wartowników, różne rzeczy, no czyli, że tak powiem, no widać, że to jest bardzo podobne do obozu wojskowego, no wprost, tak? No dzisiaj już może wojsko się tak nie przemieszcza, ale powiedzmy przed wojną jeszcze w taki sposób funkcjonowało. A obóz baden-powellowski, taki skautowy, polega na tym, że owszem, jest miejsce, gdzie jest jakieś takie miejsce zbiórki apeli, jest maszt, gdzie powiewa flaga, plus flaga organizacji. Jest jakiś taki kram, gdzie przybywają szefowie. A poza tym każdy zastęp buduje swoje mały podobóz w dużej odległości od tego miejsca i on tam sobie musi mieć swoje własne palenisko, swoje własne miejsce do spania, swoją własną latrynę i różne inne rzeczy, które są im potrzebne do funkcjonowania na co dzień i jakby oni są od siebie niezależni i cały obóz polega na tym, że te zastępy między sobą właśnie rywalizują. Więc widać, że i to w tym bardzo szybko, niestety w Polsce właśnie w okresie międzywojennym, od tego odstąpiono i tak naprawdę nigdy na masową skalę, jeśli chodzi o te duże organizacje typu ZHP, ZHR, nigdy do tego nie wrócono, tak? W takiej pełni w stylu baden-powellowskim.
Ja bym powiedział przy tej okazji, że w ogóle wydaje mi się, że w tym polskim dzisiejszym życiu harcerskim takie wyobrażenie, które gdzieś tam jest pielęgnowane, to jest takie wyobrażenie jednak o wielkich zgromadzeniach. Te, no można powiedzieć, może nie te wielkie parady, oczywiście to od święta, tam czwórkami i tak dalej, bardzo rzeczywiście też wojskowy wyraz, ale także pewne wyobrażenie o tych obozach, które są jakby objęte taką dużą, wielką organizacją. Może ona nie jest tak potężnie wielka, jak różne masowe organizacje pionierskie i tak dalej. Niemniej każda z tych organizacji, nawet nie taka bardzo duża, zmierza trochę do takiego robienia wobec swoich członków takiego teatru, że jednak jest dużą organizacją, mocną, to jakby na tym polega. A będzie zawsze to skojarzenie ze skautingiem, którego ja, mówiąc szczerze, nigdy w wydaniu realnym dosłownie nie widziałem, ale to, co można było z tych wspomnień i odniesień podręczników po prostu baden-powellowskich wyczytać, no to rzeczywiście to było związane z taką wizją raczej dosyć prostych środków, niewielkich grup.
Prostych i ubogich, prostych to też ubogich. Właśnie tak, należy tak, to tak podkreślić. No, pierwszy obóz skautowy w historii, no było na nich 20 uczestników, tak? Mhm. 20 chłopców brało w nim udział. I taki był styl z tego klasycznego skautingu baden-powellowego i jest do dzisiaj, jak to się go praktykuje, czyli to, że te drużyny są niewielkie, znaczy 20-osobowe i na obóz jadą same, ewentualnie może z drugą drużyną, ale one przez ten system zastępowy są od siebie takie dosyć niezależne, tak? I to sobie zstępy, powiedzmy, realizują w ramach tam, powiedzmy, gry obozowej. I wtedy w takiej małej grupie jest łatwiej, że tak powiem, o ten aspekt rozwoju takiego osobistego, tak? Bo ten człowiek młody nie ginie w jakiejś takiej wielkiej grupie i nie ma jakichś tam jakichś historii, które tam niektórzy opowiadają, tam, nie wiem, że obóz polegał głównie na obieraniu ziemniaków, czy jakichś takich różnych innych rzeczy, tak? Albo na przykład tak jak do dzisiaj już jest takim standardem, że na przykład często jest na obozach takich wielkich harcerskich, no trudno, żeby, to jest nawet ze względów prawnych trudne, często jest na przykład catering z zewnątrz, prawda? No więc wtedy taki aspekt na przykład tego, żeby nauczyć młodzież na przykład dbania o siebie, czyli poprzez na przykład umiejętność ugotowania sobie posiłku, no ginie, tak?
Znika, tak? Tak, są po prostu kuracjuszami. Tak, no zawsze się to jeszcze w czasach mojego harcerstwa nieco wyśmiewało, że w grę nie wchodził catering, bo to ze względów pewnej infrastruktury było zbyt trudne, niemożliwe wręcz, ale no, na polu takiego szykowania sobie obozu, gdzie jedni przywozili właściwie wszystko albo przyjeżdżali do obozów, do ośrodków, tak, już przygotowanych i tam właściwie mieszkali w jakichś domkach. No a harcerstwo się rozpoznawało po tym, harcerstwo o takim bardziej skautowym charakterze, poznawało się po tym, że się budowało własny obóz.
No tak? Ten element puszczaństwa jest bardzo ważny. Tak. Czyli właśnie umiejętności nie przetrwania, bo to właśnie też nie można popatrzeć w drugą stronę, bo scouting to nie jest jakaś taka sztuka przetrwania, Bear Grylls, bushcraft i takie różne rzeczy.
Dla twardzieli.
Tak, dla twardzieli. Tam w ogóle straszne i że trzeba sobie samemu jedzenie znaleźć, takie inne historie. Tylko no właśnie umiejętność, to właśnie tu się pojawia ten element praktyczny w scoutingu, że na przykład umiejętność zbudowania sobie tej platformy, rozbicia tego namiotu tam, czy tam jakieś umiejętność skonstruowania kuchni. To właśnie ma uczyć, a nie to, że koniecznie no właśnie trzymania czystości w namiotach wojskowych, tak? Mhm. I to jest właśnie to, czego Baden-Powell no bardzo tego naciskał, no i, że tak powiem, organizacje, które do dzisiaj, że tak powiem, funkcjonują w duchu baden-powellowskim, chcą, że tak powiem, realizować.
Pewnie te wszystkie słowa, które za chwilę wymienię, się kojarzą z harcerstwem czy scoutingiem, ale powiedzmy, które z nich są kluczem. Jedno słowo przygoda, drugie słowo służba, trzecie troszkę innego poziomu wychowanie. Wszystkie będą się nam z tym jakoś kojarzyły. Pewnie gdyby zabrakło któregoś z nich, to byśmy odczuwali brak. Czasami się one gdzieś konfliktują. To jest dla nas Polaków bardzo, i zresztą na pewnie rozmowa na inną okazję, inna dyskusja, ale w tej chwili, gdy rozmawiamy, przypomina mi się taki spór z czasów II wojny światowej, gdy instruktorzy dwóch organizacji, jedna bardzo nam dobrze znana, Szare Szeregi, druga rzadziej wspominana, ale też istniejące i aktywna, Harcerstwo Polskie czy Chówce Polskie. No, był podział w polskim harcerstwie. On w czasie okupacji spowodował, że były dwie organizacje. Pierwsza jakby próbująca być Szare Szeregi taką prostą kontynuacją tego Związku Harcerstwa Polskiego w jego stanie tuż przed wojną, a z drugiej strony Chówce Polskie, które były taką organizacją tworzoną przez instruktorów, no w jakimś sensie troszkę zbuntowanych przed tym, co się w harcerstwie lat 30. działo i próbujących takie harcerstwo katolickie, jak mówili, harcerstwo katolickie, harcerstwo narodowe, tak, próbowali je tworzyć. I ten spór, o którym wspominam tylko, polegał trochę na tym, że instruktorzy Szarych Szeregów, komenda Szarych Szeregów sądziła, że obowiązkiem tamtego czasu jest przede wszystkim mobilizowanie młodzieży do uczestnictwa w oporze, tak, że to wychowanie, formą wychowania jest uczestnictwo w życiu, którym jest w tym momencie opór, walka, próbowano tam wprowadzać pewne ograniczenia, niemniej no to szło bardzo daleko w stronę takiego no po prostu użycia harcerzy do walki, co zresztą do dzisiaj żyje już w formie ogromnej legendy, której no nawet nie próbujemy w tym momencie w jakikolwiek sposób dotykać czy podważać. Niemniej no był to problem delikatny. Natomiast z drugiej strony byli ci schówców polskich, którzy mówili, to jest wojna, mamy często do czynienia z młodymi ludźmi, wojna kaleczy charaktery, dopóki jest możliwe, trzymajmy naszych młodych ludzi, chodziło naprawdę o młodych ludzi, trzymajmy ich jakoś na odległość w stosunku do samego militarnego aspektu sprawy i próbujmy raczej stawiać na ich pracę wychowawczą, na prawość charakterów. Ten spór potem jakoś się kontynuował, tak ciągle wracał w różnych polemikach starszych już panów po wojnie. Czy z tymi doświadczeniami własnymi, skautowskimi, pan by widział zasadność tego sporu?
Znaczy myślę, że on był bardzo zasadny, powiedzmy w sytuacji, no jednak ekstremalnej, jaka jest wojna. A myślę, że w sytuacji pokoju, jaki jest dzisiaj, powiedzmy względnego i społecznego, to wydaje mi się, że nie ma tego napięcia. Wydaje mi się, że problemem może być to, że ten spór, czy takie pojęcie właśnie, to napięcie między tam przygodą a służbą i tak dalej, to nie należy, by popadać. Zanim problem też polskiego harcerstwa jest to, że ono jest czasem zbyt historyczne. Znaczy zbyt bardzo jest w tych różnych sporach, wydarzeniach, które już no 3 pokolenia temu były, jest za bardzo czasem tak związane, tak? I nie potrafi wrócić do tej prostoty tych korzeni, tak?
A jaki problem by dzisiaj był problemem?
Dzisiaj są problemy, na przykład dużo ważniejszym problemem niż kwestie tego napięcia o udział czy formację, jest na przykład kwestie, bym powiedział, religijno-ideowe, tak? Aha. Dużo, bym powiedział, są istotniejsze i które też miały już wtedy, w tamtych czasach też się już pojawiły.
Dobrze, to w takim razie zarezerwujmy sobie ten temat na ostatnią część naszej rozmowy, a teraz zróbmy jeszcze jedną przerwę. Mamy jeszcze porozmawiać o tym ideowym rdzeniu, tak? Właściwie nie ideowym, tylko wręcz odniesieniu do religii, po prostu w wychowaniu i wychowaniu skautowym i harcerskim. Ja sobie przypominam, że w czasach moich harcerskich nieraz wracało to zdanie wyjęte z listu Baden-Powella do Andrzeja Małkowskiego, słynne zdanie, cytowane często, jeśli wasz scouting miałby być bez Boga, to lepiej, żeby go w ogóle nie było. Często to cytowano w czasach PRL-owskich, gdzie z kolei harcerstwo było oficjalne, całkowicie miało być neutralne wobec religii, więc wszędzie tam, gdzie harcerstwo próbowało sięgać do swoich korzeni, do swoich tradycji, to wracało do przyrzeczenia, w którym była służba Bogu i ojczyźnie, do prawa harcerskiego, w którym też się mówiło o Bogu, więc pytanie dzisiaj z jednej strony wydawało się, że na przykład kilkanaście lat temu, że rzecz jest jakby oczywista. Dzisiaj pan mówi, że to jest przedmiot sporu, tak, dyskusji.
Powiem tak, może zaczniemy od początku, że nawet powiem więcej, no Baden-Powell moim zdaniem mocniej w pewnym sensie momencie mówi, bo on uważał, to był jego bardzo taki silny pogląd, że areligijność, czy jakieś formy ateizmu, czy agnostycyzmu, to jest w ogóle wada społeczna, którą Skałdyk ma między innymi wyplemić. Jego wychowankowie mają być właśnie ludźmi oddanymi swojej religii, tak? Jaką praktykują. On przede wszystkim myślał o chrześcijaństwie w bardzo takim szerokim znaczeniu. W zasadzie tylko o chrześcijaństwie. Tam, w tamtych czasach, powiedzmy, nie było w skautingu niechrześcijańskiego w tamtym okresie za życia Baden-Powella. I co do sporów, no to one są bardzo istotne, no chociażby w treści, o treść przyrzeczenia chodzi, ale chodzi to coś więcej, bo to, czy w przyrzeczeniu jest Bóg, czy Pan Bóg, to do końca nie jest takie istotne. Gorzej jest, moim zdaniem, jak jest sytuacja, że w jednej organizacji można sobie wybrać, czy jest, czy nie ma, bo Pan Bóg nie jest co zasady opcjonalny, bym tak powiedział. Ważniejsze jest to, jak to wygląda w praktyce potem, bo to, że jest Bóg na sztandarze, to jedno, a dwa, czy rzeczywiście na przykład model chrześcijańskiego, katolickiego wychowania jest w danej organizacji praktykowany i jak to wygląda, tak?
A w jaki sposób to może, bo państwo, rozumiem, mają te sprawy mocno przemyślane, to skoro to jest skauci świętego Bernarda, rozumiem, z tego rodzaju właśnie koncepcją obecności religii w wychowaniu wychodzą do młodzieży dzisiaj. W jaki sposób to ma się realizować? Lekcje religii?
No właśnie nie lekcje religii, nie katechezy, nie pogadanki, tylko pierwsze to jest umiejętność tworzenia dobrego środowiska dla dzieci i młodzieży, dobrego, w którym religia jest czymś naturalnym, nie jest czymś wstydliwym, nie jest jakimś takim obciachem, tak? Ale też nie jest jakieś takie, że to jest jakieś wymuszone, tylko rzeczywiście jest taki fakt, funkcjonuje, jesteśmy katolikami, więc naturalne jest to, że katolicy się na przykład modlą przed jedzeniem, że katolicy na obozie mają mszę świętą, że jest obecność obecny w jakiś tam sposób w życiu jednostki, duszpasterz, tak? Który jest rzeczywiście aktywny, bo na przykład jest na obozie, odprawia mszę, może, że tak powiem, co, jakieś, tak powiem, jakąś tam pracę formacyjną nad prowadzić, aczkolwiek takie same zadanie mają też świeccy, tak? To nie jest tak, że to właśnie, że to niech księża robią, tylko jest to też zadanie dla świeckich. Więc ten katolicyzm ma być taką, być taki naturalny, niewymuszony, nie jakiś taki zinstytucjonalizowany z czymś. I przez to mamy pozwalać właśnie wzrastać tym osobom. To jest dobre miejsce, żeby powiedzieć jakby o drugim założycielu jakby de facto skautingu, no, założycielu skautingu katolickiego. Ponieważ już w 1912 roku, jeśli dobrze pamiętam, to Baden-Powella odwiedził w Londynie jezuita francuski, ojciec Seven, który specjalnie przyjechał do Anglii, bo usłyszał o skautingu i był bardzo ciekaw, czy to można jakoś wykorzystać, żeby, że tak powiem, młodzież przyciągnąć do kościoła, byśmy dzisiaj powiedzieli w ten sposób, tak? I on spotkał się z Baden-Powellem i jakby postanowił element baden-powellowski wzbogacić o katolicyzm. Co
no
mu
tak,
się
Baden
udało?
Paweł jak
był metodystą.
Metodysta i jego do pojęcie chrześcijaństwa, jak pan powiedział, w tym sensie szerokie, że ono miało jakby taki protestancko-niekonfesyjny kształt, tak? Wprowadzał pewną
aczkolwiek trzeba powiedzieć, że na przykład Baden-Powell miał bardzo dobre stosunki na przykład z biskupami katolickimi w Anglii, tak? Więc i oni bardzo popierali to jego sposób działania, ale ojciec Seven no, przeniósł to, wiadomo, na te anglosaskie dzieło do Francji i tam właśnie dokonał takiej bardzo ważnej, czasem niektórzy to, że tak powiem, specjaliści od tematu porównują to, że to jest tak jak święty Tomasz z Arystotelesem, więc on dokonał właśnie takiego przeniesienia czegoś, co było powiedzmy obce na grunt no, katolicki, francuski wtedy. No i jest, powiedziałbym, ogromny sukces tego we Francji wtedy. Scout de France zakłada i tam ta organizacja w tym okresie międzywojennym jest potężna. To była po angielsku wtedy najważniejsza organizacja w Europie skautowa. I on jakby umieszcza takie elementy, na przykład to, że na obozie jest zawsze budowana specjalna kaplica, że na przykład jeśli jest duszpasterz cały czas na obozie, to jest też nawet wystawienie na Najświętszego Sakramentu. On sam właśnie widzi w tym takie obcowanie z przyrodą i obcowanie właśnie ze stworzeniem Bożym, rozwój cnót, zwalczanie wad. I też jest ogromne zainteresowanie we francuskim kościele wtedy tym wśród duchownych. Biskupów trochę mniejsze, oni tam są tacy, boją się trochę tego, ale wtedy jakby te doły kościoła są bardzo się interesują, zwłaszcza jezuici i dominikanie. Jeden z dominikanów wtedy mówi takie zdanie, że Baden-Powell nieświadomy, ale był być może jednym z większych praktycznych uczniów świętego Tomasza z Akwinu. Takie zdanie nawet wygłasza. Więc ten nurt katolicki jest w tej Francji i on się też do innych krajów przenosi, ale co ciekawe, on w Polsce i ojciec Seven nie jest za bardzo znany. On tu miał kontakt już potem z Małkowską. Była nawet rozmowy, czy by ZHP wtedy się nie przyłączyło do takiego Federacji Skautów Katolickich, takiego Biura Skautów Katolickich. Seven, ale do tego nie doszło w rezultacie. I tak by ten nurt sevenowski, tak zwany skautingu, który jest bardzo bliski Baden-Powella, bo on tak naprawdę niczego nie zmienia właśnie w tej takiej strukturze metody, tylko dodaje element katolicyzmu, jakby się nie przyjmuje, a we Francji w różnych formach, po różnych kryzysach związanych z różnymi przemianami, trwa do dzisiaj.
W formie już dzisiaj raczej organizacyjnie związanej z tak zwanymi skautami Europy.
Znaczy tam to nie, to jest dużo bardziej, bym powiedział, dużo bardziej skomplikowane, ponieważ tak w mocnym skrócie, no to skautów Francji, czy tam organizację pierwotnie sevenowską, no dopada taki typowy, no trzech elementach, no kryzys okresu lat 50-tych, 60-tych, czyli pierwszy aktywizm, że skauci się mają zająć, nie wiem, problemami społecznymi. Dwa, no to kwestie rewolucji seksualnej, na przykład zniesienia oddzielności chłopców i dziewcząt w organizacjach. Oraz trzecie, no to kwestie związane, no powiedzmy, z kryzysem posoborowym w kościele francuskim. No i też na przykład rozwinięcie tam w ogóle związków religijnych. Dzisiaj na przykład na stronach z organizacji skautów Francji, która dalej formalnie jest organizacją katolicką, no można na takich forach, gdzie już piszą instruktorzy, na przykład przeczytać dyskusję o tym, gdzie oni się zastanawiają, w jaki sposób można przeżywać swoją seksualność w jednostce i tego typu różne rzeczy, tak? I w KFF Francji jakby nastąpiło coś takiego, że po tym kryzysie zaczęły powstawać różne organizacje, i one mają i zasięg ogólnofrancuski, jak skauci Francji, ale nie tylko, są też na przykład Scout Unitaire de France, to też jest ogólnofrancuska organizacja katolicka, taka stricte klasycznie sevenowska. No i we Francji jest taki fenomen organizacji małych i lokalnych, czy takich, które są związane na przykład z jakąś tam grupą i one są rozrzucone po całej Francji, tylko nie wiem, w czterech miejscach, albo są takie, że działają tylko na przykład w danym regionie, tak?
Tak, w Polsce w tej chwili, rozumiem, w tym zupełnie typowym polskim kluczu mamy kontynuację Związku Harcerstwa Polskiego, bardzo, jakby to powiedzieć, zróżnicowanym, jeśli chodzi o drużyny, charakterze. Mamy Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, który powstał na fali odradzania tradycyjnego harcerstwa, jak mówiono. To rzecz, która działa się już od lat 80. w różnych formach. No i mamy poza tym przeniesione z Europy Zachodniej polską organizację skautów Europy, tak, dosyć aktywną i czynną. I rozumiem, że mój rozmówca z kolei reprezentuje jedną z takich organizacji tego typu, o której była mowa, że we Francji jest fenomen mniejszych organizacji o charakterze, no, z kolei katolickim, tak, wyraźnie. Ale tak, skoro już tutaj rozmawiamy, rozumiem, że to organizacja, która parę lat temu była zupełnie mała, ale jak widzę na mapie, którą macie na swojej stronie internetowej, informacje, co się gdzie dzieje, to tak przerzucając to na mapę Polski, widzę, że jednak tych środowisk jest coraz więcej w różnych miastach.
To prawda. No tak, my wierzymy w taki organiczny rozwój, więc tak spokojnie.
Poprzez zaprzyjaźnianie.
Tak, zaprzyjaźnianie się i tak właśnie tak powstał krakowska gałąź. Jesteśmy jeszcze w Trójmieście, no poza Warszawą jeszcze. Są też takie jakieś zaczyny w Łodzi czy w Białymstoku. To jest cały czas za mała skala w skali całego kraju, ale takie małe odrodzenie tego skautingu katolickiego, co mocno widać po skautach Europy, którzy tak liczbowo, oni mają taki tam projekt, że tam chcą chyba ich, żeby było 6 tysięcy w 2020 roku. Trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze tuż przed 2010 roku było ich chyba 1500, więc jest to taki, bym powiedział, dosyć bardzo duży skok.
Tak, tak.
I my też tak organicznie, oczywiście na mniejszą skalę, ale wydaje się, że właśnie i my w małym, w naszej skali i skauci Europy, pokazujemy, że jest w Polsce dużo miejsca dla skautów katolickich, takich właśnie sevenowskich, bo skauci Europy też są sevenowscy, tylko trochę inni niż my. I co jest równo ciekawe, w momencie, kiedy na przykład te duże, klasyczne organizacje polskie, harcerskie, te ZHAB, ZHR, no jakby chyba z każdym rokiem mają...
Tracą,
tak? I tracą całe środowiska. I to nie jest też tak, że to jest jakoś tam, że to jest jakaś taka rywalizacja, że jedni przejmują drugich i tak dalej, tylko raczej to wygląda w ten sposób, że ci skauci docierają do miejsc, które nie zostały przez tamte, że tak powiem, zagospodarowane albo zostały odpuszczone. No i takim miejscem, które moim zdaniem jest do zagospodarowania, to są miejsca, żeby przy parafii, tak? I właśnie związanego bardziej stricte z kościołem, skautingu, tak?
W podobnym związku jak inne drużyny ze szkołami, czyli nie będąc składnikiem, tak? Jakiejś aparatury szkoły czy parafii, a jednak pozostając w bliskim związku. No cóż, gdy wspominał o księdzu Seven i o tym przekształceniu się skautingu baden-powellskiego także w skauting katolicki, to przypominałem sobie oczywiście te wszystkie obrazki i wyobrażenia, gdzie skauci są współczesnym wcieleniem chrześcijańskiego rycerstwa. To nie jest zamknięta wyobraźnia dotycząca tylko jakiejś epoki, jakiegoś czasu. Przypominam sobie, że niedawno kardynał Sarach, gdy przyjechał do Francji na zlot skautów Europy, ponoć mówił im z całą taką serdecznością dobrego ojca, że Europie chrześcijańskiej potrzeba tych, którzy mają ducha krzyżowców, którzy mają ducha prawdziwego chrześcijańskiego rycerstwa. Jak się jest skautem świętego Bernarda, to pewnie gdzieś w torbie nosi się pochwałę chrześcijańskiego rycerstwa autorstwa świętego Bernarda. Szanowni Państwo, wzywam zwłaszcza skautów. Pozdrawiam serdecznie skautów i nieskautów i niech Państwo pozwolą, że zakończenie naszego dzisiejszego programu będzie bardzo skautowe i harcerskie. Czuwajcie.
Czuwajcie.
A następne nasze konwersatorium w kolejną niedzielę o godzinie 13. Dziękuję bardzo mojemu dzisiejszemu gościowi, Tomaszowi Warownemu.
Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.